Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
To jest program, w którym mówimy o tym, co dzieje się w służbie zdrowia. Odwiedzamy szpitale w Wielkopolsce. Lekarze radzą, jak zdrowo żyć, a my podpowiadamy, gdzie szukać kompleksowej pomocy.
Dziś powiemy, na czym polega kompleksowa opieka specjalistyczna po zawale serca. Zajrzymy w tym celu do szpitala w Kaliszu.
Pacjent trafia z ostrym zawałem do oddziału, jest leczony interwencyjnie. Następnie pacjent bezpośrednio przekazywany jest na poddział rehabilitacji kardiologicznej i po wyjściu nasz podmiot ustala pacjentowi wszystkie terminy, kiedy ma się zgłaszać na wizytę kontrolną.
Będziemy ostrzegać przed cichym zabójcą. Chodzi o raka jajnika.
To jest choroba, która nie daje wczesnych objawów, które są łatwe do rozpoznania. To jest równocześnie choroba, w której my nie mamy narzędzi, które pozwalają ten nowotwór wykrywać wcześniej.
Przeniesiemy się do Afryki, bo w Tanzanii kończy się misja polskich okulistów. Pojechali, by ratować mieszkańców przed utratą wzroku.
Bez tej pomocy, bez tej operacji, ci ludzie skazani byliby po prostu na pomoc innych osób.
Będziemy też zachęcać do zwrócenia uwagi na tarczycę. To w ramach trwającej kampanii.
Przede wszystkim naszą uwagę powinno zwrócić wszystko, co dzieje się niepokojącego w obszarze szyi.
Zapraszamy na pół godziny z medycyną. Za chwilę więcej szczegółów.
Żyjmy zdrowiej. Czas na porady.
Zawałowcy w Kaliszu mogą liczyć na pełną kontrolę i rehabilitację. Wojewódzki Szpital Zespolony dołączył do programu koordynowanej opieki specjalistycznej pacjentów po zawale serca.
Do tej pory po pobycie w szpitalu część pacjentów nie radziła sobie z dalszym leczeniem. Chorzy zaniedbywali kontrolę, nie brali leków. Skutkiem tego była duża liczba zgonów. W tej chwili kaliscy kardiolodzy obejmują pacjentów kompleksową opieką. W tym celu w szpitalu stworzono m.in. salę rehabilitacyjną z urządzeniami do ćwiczeń fizycznych. O szczegółach z Kalisza Danuta Sękiewicz.
Pacjent trafia z ostrym zawałem do oddziału, jest leczony interwencyjnie. Następnie pacjent bezpośrednio przekazywany jest na poddział rehabilitacji kardiologicznej i po wyjściu nasz podmiot ustala pacjentowi wszystkie terminy, kiedy ma się zgłaszać na wizyty kontrolne.
Tak w skrócie wygląda nowy program KOS, czyli Koordynowana Opieka Specjalistyczna dla Pacjentów po Zawale Serca. Obejmuje ona leczenie, rehabilitację oraz opiekę ambulatoryjną. Dodatkowe pieniądze na ten cel szpital pozyskał z Narodowego Funduszu Zdrowia.
Paweł Czaje, jestem kierownikiem oddziału kardiologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu. Oczywiście pandemia to jest okres trudny, wiąże się z obawami przed pobytem w szpitalu i pacjenci opóźniają niestety swoją wizytę lekarską, czyli opóźniają czas, w którym wzywają pogotowie. To jest trend bardzo niekorzystny. My apelujemy do pacjentów na każdym kroku, jeżeli wystąpi ból w klatce piersiowej, żeby się nie wahać, tylko zgłaszać się jak najszybciej do lekarza, a w sytuacjach trudnych dzwonić po pogotowie. Tutaj każda minuta jest ważna i po to, żeby uratować mięsień sercowy, im mniej czasu upłynie od początku bólu dojcowego do interwencji wieńcowej, tym mniejsze uszkodzenie mięśnia sercowego i stan chorego będzie lepszy.
Ale jeśli już pacjent dozna zawału serca, to w kaliskim szpitalu otrzyma kompleksową pomoc. Nie musi już po wyjściu ze szpitala umawiać się na wizyty kontrolne. Opuszczając szpital otrzyma cały harmonogram wizyt. Wcześniej jednak odbędzie rehabilitację pozawałową.
Jest to program bardzo ważny, bo który zapewnia ciągłość procesu leczniczego. Słowem klucz jest tutaj kompleksowość opieki, która obejmuje leczenie szpitalne, następnie rehabilitację pacjenta i opiekę specjalistyczną przez rok od wystąpienia zawału.
Na pewno jestem zadowolony z tego. Dużo dała rozmowy z psychologiem na ten temat. Także z pani rehabilitant, doktor prowadzący, także wszystko tak uświadomili mi, że jednak życie nie polega na tym, żeby wiecznie gonić, a jednak trzeba coś dla siebie zrobić.
Ja tutaj zmieniłam całkowicie również myślenie właśnie też poprzez rozmowę z panią psycholog, z panią dietetyczką. Uczę się jakby życia od nowa. Muszę wypośrodkować mniej stresu, bo to jest teraz taka choroba, która nas zabija. Trzeba znaleźć czas na odpoczynek.
Dlaczego ten program powstał? Otóż stwierdzono, że w Polsce świetnie leczymy inwazyjnie zawały w fazie ostrej, w fazie szpitalnej. Natomiast niestety ci pacjenci, którzy wychodzili ze szpitala, traciliśmy ich z oczu. Często nie mieli dostępu do lekarza, nie wiedzieli jak postępować, nie zażywali systematycznie leków i konsekwencją tego była wysoka, około 20% śmiertelność roczna po zawale mięśnia sercowego. Żeby tę śmiertelność zmniejszyć, właśnie został opracowany ten program KOS-Zawał. Po zakończeniu ostrej fazy leczenia szpitalnego, po około 7 dniach, pacjent taki trafia na rehabilitację kardiologiczną, gdzie zapewniamy mu walor edukacyjny, to znaczy są spotkania z psychologiem, dietetykiem, co wpływa na zmiany nawyków żywieniowych, na poprawę świadomości, jakie są czynniki ryzyka miażdżycy. No i przede wszystkim odbywa chory rehabilitację, czyli ćwiczenia, kinezyterapii. Krótko mówiąc, sam jest w stanie stwierdzić, na jaki wysiłek po tym zawale jest w stanie sobie pozwolić.
W Kaliskim Szpitalu jest obecnie 5 łóżek do rehabilitacji zawałowej, ale dyrekcja myśli o powiększeniu liczby miejsc, bo potrzeby są znacznie większe. W całym regionie w programie KOS uczestniczy 11 placówek.
O choroba! Jak to się leczy?
Jeden z najtrudniejszych do wykrycia kobiecych nowotworów to rak jajnika. Wracamy do tego tematu, bo w Polsce co roku tę diagnozę słyszy około 3700 kobiet. Około 70% pacjentek umiera w ciągu 5 lat.
Rak jajnika to wciąż jeden z najgorszych w rokowaniu nowotworów kobiecych i jedno z największych wyzwań w onkologii. Dlaczego ten cichy zabójca sieje takie spustoszenie i jak wygląda leczenie? O tym rozmawiam z profesorem Radosławem Mądrym, kierującym oddziałem ginekologii onkologicznej w Szpitalu Przemienienia Pańskiego w Poznaniu.
To jest choroba, która nie daje wczesnych objawów, które są łatwe do rozpoznania. To jest równocześnie choroba, w której my nie mamy narzędzi, które pozwalają ten nowotwór wykrywać wcześniej. W ginekologii mamy główne 3 nowotwory, raka szyjki macicy, raka trzonu i raka jajnika. I w raku trzonu my nie mamy metod wykrywania tego nowotworu wcześniej, ale pacjentki mają wczesne objawy, co powoduje, że większość jest rozpoznawana w niskich stopniach zaawansowania, zazwyczaj w pierwszym. W raku szyjki macicy my nie mamy absolutnie też żadnych wczesnych objawów, ale za to mamy doskonałe narzędzie, jakim jest badanie cytologiczne, które pozwala, jeżeli jest przeprowadzane, wykrywać te nowotwory albo w stanach przedrakowych, albo w bardzo wczesnych i wtedy je doskonale leczyć. W raku jajnika nie mamy ani objawów, które sugerują tą chorobę, wcześniej występujących, które są takie charakterystyczne, ani nie mamy narzędzia, którym wykrywamy te nowotwory wcześniej. I niestety to jest tak, że pacjentki potem mówią, ale ja chodziłam do ginekologa. I chodzenie do ginekologa jest bardzo zasadne, bo ono praktycznie, jeżeli jest dobrze prowadzone, eliminuje szansę na raka szyjki macicy, zmniejsza szansę na wiele innych nowotworów, natomiast w jajnikach tak to nie działa. Mimo że się chodzi do lekarza, to te nowotwory występują i jak występują, to od razu występują u 70% chorych w bardzo zaawansowanej postaci, z bardzo znacznym rozsiewem i to nie jest do końca w żaden sposób wina lekarza. Tak wygląda ta biologia. Owszem, my edukujemy naszych kolegów, edukujemy lekarzy rodzinnych, studentów, że na pewne rzeczy trzeba zwracać uwagę, ale na całym świecie istnieje ten problem i dlatego, ponieważ to taka ogromna rzesza chorych od razu jest w bardzo zaawansowanym stopniu, to te wyniki leczenia są tak złe i dlatego jest to dalej taki cichy zabójca, ponieważ to oznacza, że 70-80% naszych pacjentek, jeżeli zachoruje na raka jajnika, umiera. To, co się zmieniło, to, że my dzięki naszym obecnym metodom leczenia zapewniamy im często wiele lat życia. I kiedyś, jak ja prawie 30 lat temu zaczynałem moją praktykę zawodową, to większość pacjentek żyła około 2 lat. Teraz mamy pacjentki, które żyją naście lat, czyli ten postęp w tej dziedzinie jest ogromny, natomiast dalej mamy problem z tym, żeby zwiększyła się ilość osób, które będą wyleczone.
Są takie nietypowe objawy, na które można zwracać uwagę i które w połączeniu pewnie z doświadczeniem lekarza mogłyby sugerować, że to jest rak jajnika.
Tak, wydaje się, że takie wczesne objawy często dość znacznie wyprzedzają ten moment rozpoznania, natomiast one są bardzo niespecyficzne. To są takie pobolewania w brzuchu, które nie bardzo znajdują powód. To są uczucia związane z pęcherzem moczowym, jakieś parcia na pęcherz moczowy, jakieś problemy jelitowe. Bardzo często pacjentki, zanim trafią do nas, są diagnozowane w różnych miejscach. Mają gastroskopię, czasami kolonoskopię, czasami nawet tomografy komputerowe, które w bardzo początkowym etapie tej choroby także nie wykazują zmian. My mamy bardzo często chore, u których pojawiły się późne objawy, takie, które są już wtedy bardzo charakterystyczne dla rakajnika, kiedy pojawił się płyn w brzuchu, i te pacjentki trafiają do nas poprzez kolegów ginekologów, gdzie oni na przykład widzą istotną ilość płynu w jamie brzusznej, podniesienie markerów nowotworowych, ale nie widzą istotnych guzów w przydatkach, czyli w jajnikach i jajowodach. Potem dopiero nasza weryfikacja, często dopiero operacyjna, potwierdza, że to jest ktoś, kto ma rozsiany proces nowotworowy, który wyszedł z bardzo małej zmiany w jajniku, a ten rozsiew jest taki łatwy, dlatego że tam nie ma żadnych barier anatomicznych.
Szansą jest to, co teraz się pojawiło, czyli to nowoczesne leczenie, które od maja jest dostępne, ale pierwszy problem nie dla wszystkich pacjentek.
No znaczy medycyna tak jest skonstruowana, że nie ma pewnie wszystkiego dla wszystkich, nie tylko z uwagi na ograniczenia, ale także po prostu wskazania i sensowność działań. My od 1 maja mamy dostępny jeden z inhibitorów PARP, w tym wypadku olaparib w pierwszej linii leczenia. Natomiast u nas w tej chwili w Polsce jest stosowany tylko u pacjentek, które mają potwierdzoną mutację genów BRCA1, BRCA2 i to jest tak zwana mutacja patogenna. To oznacza, że u części pacjentek, u których wiemy, że ten lek jest aktywny, które równocześnie dostają już inny lek, tak zwany lek antyangiogenny, który nazywa się bevacizumab, to mamy problem, czy możemy go kontynuować. Jest to taki efekt tego, że mamy w tej chwili dwa badania, które pokazały efektywność tej terapii i na razie nasze ministerstwo umożliwiło nam leczenie według schematu, w którym ten lek był stosowany jako leczenie podtrzymujące, czyli po zakończeniu chemioterapii pierwszej linii u pacjentek, które są nosicielami mutacji. My jeszcze nie mamy danych, które pokazują, czy takie zastosowanie poprawi wyniki leczenia. Sądzimy, że tak, bo te różnice w czasie do progresji są ogromne. Czyli do czasu wystąpienia kolejnej wznowy choroby lub progresji choroby, wiemy, że one przekraczają ponad 40 miesięcy. To jest coś, czego, tak powiem, nie widzieliśmy w ginekologii onkologicznej od nigdy. Myśmy się kiedyś zastanawiali, czy było jakiekolwiek badanie, w którym uzyskano taki efekt i czegoś takiego nigdy nie było.
Niestety to nowoczesne leczenie jest stosowane u zaledwie 1/4 pacjentek. Teraz lekarze walczą, by również u pozostałych można było stosować odpowiednie inhibitory PARP. W badaniach klinicznych potwierdzono, że takie leczenie wydłuża czas do nawrotu choroby.
Magazyn na zdrowie.
Kończy się misja medyczna poznańskich okulistów w Tanzanii. Przez 2 tygodnie przywracali wzrok mieszkańcom tego kraju i od rana do wieczora operowali pacjentów z zaćmą.
W Afryce za takie zabiegi trzeba płacić i niewielu mieszkańców na to stać. Bez pomocy polskich okulistów mieszkańcy straciliby wzrok, nie mogliby pracować i byliby skazani na ubóstwo.
Dla lekarzy, którzy wyjechali do Tanzanii, to była już kolejna taka misja.
Na pewno Afryka to czwarty.
Mówi uczestniczka wyprawy Izabela Rybakowska.
Wcześniej była Azja, był Nepal, były Indie.
Gdzie było najtrudniej?
Myślę, że Afryka jest najmniej przewidywalna i najtrudniejsza.
Tam w ogóle mają ludzie dostęp do operacji zaćmy?
Nie, jest to ogromny problem, nie ma lekarzy. To jest tylko tak, jak nam warunki pozwalają i siły, i możliwości. Tak staramy się to wszystko tam w ciągu dnia wypełniać. Zazwyczaj było tak, że dojeżdżając już mnóstwo osób czekała. Najpierw musimy przebadać pacjentów, zakwalifikować do zabiegu, przygotować. Następnego dnia po operacjach jest również oglądanie oka, podawanie leków, tłumaczenie co dalej, także to jest cały kompleks badań i potem działania. Zazwyczaj gdzieś tam 100 pacjentów było operowanych, a naprawdę ogromne ilości przebadanych. Tak szczerze mówiąc, no, cieszymy się, że możemy w ten sposób pomóc. Zawsze ten pierwszy raz jest najtrudniejszy, bo nie wiemy, jak to się uda zrealizować medycznie, a teraz cieszymy się, że możemy, dopóki będę miała siły i będą takie potrzeby, to będę starała się wyjeżdżać.
To chyba 5. albo 6. już.
Mówi okulista Ryszard Szymaniak.
Co mnie ciągnie? No pewna taka niewiadoma, no trochę inna praca niż codzienna i pacjenci, którzy są wdzięczni za to, że im się pomaga.
Tam praca jest spokojniejsza?
Tak, jest praca spokojna. Ludzie są też bardzo spokojni, nie są roszczeniowi, są bardzo tacy życzliwi. No, jest bardzo miło, bym powiedział.
Lekarze operowali od rana do wieczora, musieli się zmierzyć z różnymi rodzajami zaćmy.
My zajmujemy się przede wszystkim ludźmi, którzy mają zaćmę. A zaćma to jest bardzo duże ograniczenie w życiu codziennym, w pracy, właściwie w każdej czynności. I bez tej pomocy, bez tej operacji, ci ludzie skazani byliby po prostu na pomoc innych osób, nie? Która tam nie jest tak zorganizowana. Poza tym w tych krajach są operacje zaćmy w szpitalach, ale najczęściej ta opieka zdrowotna jest prywatna. Publiczne szpitale są w części odpłatne, więc jak ktoś nie pracuje, nie zarabia, nie ma tam, żywi się tylko tym, co w ogródku albo na drzewie, to po prostu nie znajdzie pomocy, więc my w jakiś sposób pomagamy tym ludziom.
Czy oni chorują częściej czy inaczej na tą zaćmę niż Europejczycy?
Są tam na pewno dużo trudniejsze, bo operacje i zaćmy bardziej zaawansowane. Ze względu na to, że nie ma kontroli, po prostu nie ma w tych wcześniejszych operacji, tylko wtedy właściwie ci pacjenci trafiają, my zresztą ich sami wybieramy, tych, którzy nic nie widzą już prawie. Operacje są wtedy dużo trudniejsze, ale po prostu bez tej operacji no, ci ludzie nie widzieliby nic. Są z różnych powodów te zaćmy, to nie tylko zaćma związana ze starzeniem się, czy z dużą ilością nasłonecznienia, dużo zaćm jest pourazowych, jakichś takich genetycznych.
Okulistów wysłała poznańska fundacja Redemptoris Missio. Jej szefowa Justyna Janiec-Palczewska, która tym razem pojechała z grupą lekarzy, mówi, że to już trzecia taka wyprawa.
Na początku byliśmy w Kamerunie, potem w Republice Środkowoafrykańskiej.
W Tanzanii lekarze operowali mieszkańców w szpitalu misyjnym prowadzonym przez siostry elżbietanki.
Wcześniej okuliści operowali w takich zwykłych po prostu salach szpitalnych. Tam nie było żadnych takiej infrastruktury. Prąd w szpitalu to już jest bardzo wiele, bo wcześniej musieliśmy ten prąd mieć z generatora.
Jesienią ubiegłego roku fundacja kupiła mikroskop operacyjny, który lekarze zabrali ze sobą. W bagażach przewieźli też sprzęt potrzebny do operacji, soczewki i leki. Na miejscu prowadzili też gabinet okulistyczny. Dzień zaczynali od badania pacjentów i kwalifikowania ich do operacji.
Pacjenci całą noc muszą spędzić właśnie w szpitalu. Rano ściągane są opatrunki i powoli wraca im wzrok. I najpiękniejsze są zawsze te chwile poranne, kiedy naprawdę ci ludzie widzą swoje dzieci od bardzo wielu lat. I no to są takie chwile, dla których warto to wszystko robić.
Akcja profilaktyka.
Niedawno obchodzony był Światowy Dzień Tarczycy. Z tej okazji polskie Amazonki i Ruch Społeczny prowadzą kampanię edukacyjną Motyle pod ochroną. Dlaczego właśnie motyle? O tym opowiada nasz dzisiejszy gość.
Pani Magdalena Knefel, Polskie Amazonki, Ruch Społeczny. Witam serdecznie w magazynie medycznym. Rozpoczęli Państwo kampanię Motyle pod ochroną. Wcale nie dotyczy ta kampania motyli, ale bardzo ważnej kwestii zdrowia, przede wszystkim kobiet. Dlaczego motyle?
Najpierw był pomysł, żeby stworzyć kampanię dla osób z rakiem tarczycy. W dużej mierze ten rak dotyczył kobiet. Wiedziałyśmy też o tym, że są to w dużej mierze młode kobiety, które gdzieś szukają informacji na temat tej choroby, ale trudno im jest ją znaleźć. I ci pacjenci i te kobiety były dla nas taką wyjątkową grupą, która wymagała ochrony, właśnie takiego zaopiekowania się, dania tych potrzebnych informacji, stąd pod ochroną, a motyle, ponieważ tarczyca ma kształt motyla.
No właśnie, rak tarczycy, o tym mówi się stosunkowo niewiele, bo on raczej rzadko występuje. Dotyka głównie, mówiła pani, kobiet, ale również mężczyzn i są to przede wszystkim młodzi ludzie.
Dokładnie tak. Rak stosunkowo rzadki, bo rocznie dotyka około 3000 osób. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę, że dotyka w dużej mierze osoby młode, osoby pomiędzy 20 a 40 rokiem życia, to jakby w tej grupie wiekowej tak naprawdę to jest stosunkowo częsty nowotwór. Dotyka częściej kobiety, nawet 3 razy częściej kobiety niż mężczyzn. Często te osoby nie zdają sobie sprawy właśnie z objawów, profilaktyki, a też co warto powiedzieć, to jest choroba. To jest typ nowotworu, który naprawdę może być skutecznie leczony. Nawet 90% tych zachorowań naprawdę może być skutecznie i zupełnie wyleczonym, jeżeli to leczenie zostanie wcześniej podjęte. Dlatego tak ważne jest, żeby mieć rzeczywiście świadomość, na co zwrócić uwagę i jakie badania profilaktyczne należy wykonywać.
No właśnie, to gdybyśmy powiedziały o tych objawach, które powinny nas zaniepokoić.
Bo... Przede wszystkim naszą uwagę powinno zwrócić wszystko, co dzieje się niepokojącego w obszarze szyi, czyli dłużej utrzymujące się zmiany w barwie głosu, pojawiająca się chrypka, problemy z przełykaniem, powiększone węzły chłonne. I też to, co jest jakby bardzo często zauważane w ogóle gołym okiem, to to, że na tarczycy pojawiają się tak zwane guzki. I często te guzki możemy też zauważyć. Więc warto też przyglądać się szyi. Często te zmiany można zauważyć gołym okiem. Natomiast biorąc pod uwagę, że może się to też zupełnie rozwijać bezobjawowo, a generalnie teraz tarczyca jest takim narządem, który z jednej strony jest bardzo ważny dla naszego zdrowia, a z drugiej strony bardzo często to teraz mamy do czynienia z chorobami tarczycy, więc my też bardzo namawiamy do tego, żeby tak zupełnie profilaktycznie, nawet jeżeli nic się nie dzieje, raz na dwa lata wykonać takie profilaktyczne USG tarczycy i pod kątem tych potencjalnych zmian, nawet jeżeli my te guzki gdzieś zauważymy lub one są, to też nie należy od razu zakładać, że to jest nowotwór, to mogą być zwykłe takie guzki, które trzeba obserwować, przede wszystkim być pod opieką lekarza. Bardzo jakby polecane jest, żeby na własną rękę po prostu takie USG tarczycy wykonywać.
Jedyny problem jest taki, że w Polsce jest bardzo mało endokrynologów i dostanie się do endokrynologa, to jest taka pierwsza bariera, która może nas skutecznie zastopować.
Tak naprawdę można nawet powiedzieć, że lepszym może być kierunkiem najpierw wykonanie USG tarczycy i później, jeżeli oczywiście robimy to na własną rękę, tak? Bo jeżeli rzeczywiście są już te objawy i możemy iść po skierowanie, to rzeczywiście to skierowanie uzyskamy. Natomiast jeżeli robimy to tak dla siebie, dla własnego poczucia komfortu i bezpieczeństwa, to nawet właściwym jakby kierunkiem może być najpierw zrobienie tego USG tarczycy, a później udanie się z tym do endokrynologa, bo rzeczywiście jest tak, jak pani mówi, tych endokrynologów jest mało. Sam lekarz radiolog tak naprawdę jest w stanie to ocenić, czy coś w tej tarczycy dzieje się niepokojącego, czy nie. Jeżeli cokolwiek zaobserwujemy, to wtedy rzeczywiście powinniśmy pójść do endokrynologa.
W jaki sposób chcą Państwo dotrzeć do jak największej grupy młodych ludzi?
My często namawiamy też do tego, żeby tak jak robimy USG piersi, coraz więcej o tym się już mówi, tak przy okazji zrobić to USG tarczycy i traktować to jako taki naturalny zwyczaj, rytuał. Natomiast drugą gałęzią tej kampanii jest to, że my bardzo chcemy wspierać już same osoby, które taką diagnozę słyszą. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony, która się nazywa Ruch Społeczny, pisany łącznie org.pl. I tam na tej stronie właśnie w zakładce Motyle pod ochroną znajduje się dużo takich przydatnych informacji, już kiedy potrzebujemy wiedzieć, jak w tej nowej sytuacji się odnaleźć. Czyli tam znajduje się lista ośrodków, które są polecane. Na tej stronie można też znaleźć poradnik. W tym poradniku są opisane wszystkie potrzebne badania, które należy zrobić i cały proces leczenia. I my z doświadczenia też wiemy, że kiedy ktoś wie, jak ten proces będzie przebiegać, może się na to też psychicznie nastawić, przygotować i zwyczajnie wtedy nie ma takich nieprzyjemnych niespodzianek, tym bardziej, że to leczenie jest dosyć specyficzne, bo łączy się z terapią radiojodem, co nie występuje w przypadku innych typów nowotworów. Więc im więcej wiemy, tak naprawdę tym lepiej się czujemy, bezpieczniej i to, co my też podkreślamy, to jest absolutnie do przejścia, tylko trzeba też wiedzieć, w jaki sposób wesprzeć się, jak te informacje uzyskać.
Po szczegóły odsyłamy do strony internetowej ruchspołeczny.org.pl.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
I na koniec o wyjątkowej maszynie. Sam potrafi sobie włączyć windę i zdezynfekować poszczególne piętra szpitala. Robot, który niszczy koronawirusa, dotarł do Poznania. Szpital Świętego Wojciecha jest jednym z 9 w Polsce i jedynym w Wielkopolsce, który dostał takie urządzenie. Jego zakup sfinansowała Komisja Europejska.
W poznańskim szpitalu robot będzie dezynfekował przede wszystkim blok operacyjny i salę chorych. Niszczy wirusa bez środków chemicznych.
Robot jeżdżąc po szpitalnych pomieszczeniach wysyła promienie UVC, które niszczą RNA wirusa nie tylko na powierzchniach szpitalnych, ale także w powietrzu.
To fantastyczne urządzenie, które przerywa łańcuch zakażeń i niweluje skupiska patogenów.
Mówi profesor Wojciech Golusiński.
W określonym środowisku to jest możliwe dzięki promieniowaniu UVC i redukuje to po prostu też czas przygotowania poszczególnych gabinetów lekarskich, przestrzeni tak zwanych wspólnych, czyli tam, gdzie są poczekalnie, toalety dla pacjentów, ponieważ wystarczy około 10 minut pracy takiego urządzenia, a 99% bakterii, wirusów i grzybów zostaje zniwelowanych. Odbywa się to dzięki temu, że dochodzi do zniszczenia struktur DNA i RNA chorobotwórczych mikroorganizmów, nie tylko na powierzchniach, ale także w powietrzu. Więc jest to właściwie kompleksowe rozwiązanie. Dzięki temu możemy bardzo sprawnie i skutecznie zabezpieczyć tutaj i naszych pacjentów, i pracowników ochrony zdrowia przed ewentualnym zakażeniem.
Praca robota jest bezpieczna dla personelu. Jest zaprogramowany tak, że automatycznie zwraca uwagę na powierzchnie częściej dotykane przez ludzi. Do sterowania robotem pracownicy wykorzystują mobilną aplikację.
My musimy cały czas pamiętać, że mamy oczywiście postęp, jeżeli chodzi o szczepienia. Mamy wiele osób, mamy tak zwanych ozdrowieńców w grupę, ale ten wirus nadal jest bardzo niebezpieczny. I wszystkie dotychczasowe zabezpieczenia epidemiczne, czyli mycie rąk, pomiar temperatury, odkażanie, muszą obowiązywać. Nie możemy sobie absolutnie tutaj obniżyć tej poprzeczki, wręcz odwrotnie. Bo tylko nasze takie skuteczne działanie, kompleksowe, utrzyma ten dobrostan, do którego dopiero wracamy.
W Polsce robota dostały jeszcze m.in. Dolnośląskie Centrum Chorób Serca, Szpital Bielański w Warszawie, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Łodzi i Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie. Komisja Europejska kupiła w sumie 200 takich urządzeń dla szpitali w całej Europie. Koszt jednego to około 400 tysięcy złotych. Komisja oceniała wnioski szpitali o przyznanie takiego robota. Jednym z kryteriów była innowacyjność placówki.
W następnych naszych programach powiemy o kolejnych takich nowinkach stosowanych przez szpitale. Zapraszamy do słuchania. Można nas znaleźć także w internecie na stronie Radio Poznan FM w zakładce Audycje. Do usłyszenia.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.